Amerykańskie miasta końca XIX wieku były miejscami, gdzie łatwo było stracić zdrowie, życie i ciężko zarobione dolary. Gospodarczy rozkwit tak zwanej pozłacanej ery zbudował fortuny największych rodów w historii USA. Napędził niesamowity rozwój Chicago, Baltimore, Bostonu czy Nowego Jorku, ale miał i swoje cienie. Duże miasto to anonimowość, zbrodnie, morderstwa, patologie. To druga strona amerykańskiego snu, który czasami bywał koszmarem. Choć Departament Policji w Chicago powstał zanim samo Chicago otrzymało prawa miejskie, to instytucja koronera w XIX wieku była okryta dość złą sławą. Najczęściej byli to skorumpowani urzędnicy, którzy nie mieli pojęcia o podstawach prowadzenia śledztw, a najczęściej przeciągali wydanie aktu zgonu, licząc na łapówkę od rodziny czy spadkobierców. Nikt wtedy nie wiedział, czym jest daktyloskopia, a medycyna sądowa była w powijakach. To wszystko miało się zmienić na przełomie wieków, choć historia rozwoju kryminalistyki jest tu dość zaskakująca. Miała ona swoją matkę chrzestną. I to o niej opowiemy w dzisiejszym odcinku. Słuchasz audycji z cyklu Książka bez fikcji, w której przedstawiamy najciekawsze pozycje z dziedziny literatury, faktu i historycznej. Partnerem tego odcinka jest, bo wiem, wydawca książki 12 zbrodni w miniaturze, a moim gościem będzie jej autor, Bruce Goldfarb. W tej audycji opowiemy i o pierwszych śledztwach w historii, i o pierwszych sądowych pomyłkach. Przybliżymy także, jak powstawała policja i instytucja tak zwanego koronera. Mój dzisiejszy gość, Bruce Goldfarb, to człowiek od brudnej roboty, takich, jakich często mamy okazję oglądać w serialach i filmach kryminalnych. Specjalista od medycyny sądowej, który przez lata czynił powinności na miejscu zbrodni. Później postanowił napisać książkę o tym, jak rozwijała się ta nauka. Nauka, gdyż kryminalistyka to dziedzina korzystająca z całego spektrum przedmiotów ścisłych z pogranicza fizyki, chemii, medycyny, toksykologii, biologii, a ostatnio także i genetyki. Tu ważna uwaga. Powinniśmy rozróżnić kryminalistykę od kryminologii. Często te dwa pojęcia są mylone. Za kryminalistykę możemy uznać techniki badania zbrodni już po jej popełnieniu i techniki wykrywania sprawców, choćby z użyciem badań DNA, daktyloskopii czy balistyki. Kryminologia to z kolei aspekt szerszy, badająca zasadniczo tło społeczne przestępczości i przemocy, interesująca się także tym, dlaczego w pewnych miejscach świata czy okresach w historii przestępczości było więcej. Bo skoro o przestępczości mowa, to nie wyobrażałem sobie pytania o jej pradzieje. Skoro była ofiara, to był i sprawca, a jak było przestępstwo, to prędzej czy później musiało być pierwsze śledztwo. Cóż, jak wiemy, nauka autopsji wywodzi się dosłownie od tysięcy lat. Są odniesienia do kryminalistyki w Biblii, ale zanim w XIX wieku nie zaczęto opierać się na podstawach naukowych, była naprawdę szczątkowa wiedza na ten temat. To wszystko, co możemy badać, czyli włosy, pozostałości włókien, ślady palców i odciski palców, a przede wszystkim toksykologia, to naprawdę są bardzo nowe wynalazki i związane z zaawansowanym rozwojem nauki. W pewnym momencie w historii społecznej Europy pojawia się urząd koronera. Jak pan pisze w swojej książce, jest datowany już na czasy średniowiecznej Anglii. W dużej części Europy i na całym świecie, później oczywiście w Stanach Zjednoczonych, podstawę wymiaru sprawiedliwości sprawował urząd koronera, datowany na średniowiecze, na XIII-XIV wiek. Koronerzy byli odpowiedzialni za badanie przyczynów zgonów. Nie wiem, czy jest to system, który macie w Polsce, czy macie może lekarzy, orzeczników, czy koronerów, ale to urząd, który przetrwał przez wszystkie te wieki. Koroner był osobą świecką, która w imieniu korony badała ciało, zbierała relacje świadków. Często oczywiście miało to miejsce w małych społecznościach, wsiach czy miasteczkach. Następnie wykształciła się instytucja ławy przysięgłych, która była zobowiązana do obejrzenia ciała i głosowania. Głosowano, czy było to morderstwo, czy zgon naturalny. czy należy prowadzić śledztwo. Zatem wykształcił się system, który został zaadaptowany później w Ameryce Północnej. Gdy Ameryka Północna została skolonizowana przez ludzi z północnej Europy, w naturalny sposób przeniesiono tu anglosaskie prawo zwyczajowe. Dlatego już od czasów, gdy były tu kolonie, aż do czasów nam współczesnych, mamy system oparty na koronerach. Tylko w pewnym momencie Ameryka zaczęła się rozrastać, a jej miasta zaczęły pęcznieć, a wraz z nimi pojawiły się rozmaite problemy społeczne w świecie anonimowych, często imigrantów z różnych krajów w Europie. Gdy oczywiście zapytamy, kto w XIX wieku był stróżem prawa, pierwsze nasze skojarzenie będzie brzmiało szeryf. Tymczasem tak naprawdę tym człowiekiem był właśnie wspomniany koroner. Tylko pisze pan o tym, że pojawiły się już od początku pewne problemy z tą instytucją. Dlaczego? No cóż, koroner był i jest laikiem. Nie ma żadnego szczególnego wykształcenia w zakresie kryminalistycznego badania śmierci. Nie ma pojęcia o medycynie, więc mamy tu pewne niedogodności, na jakich jest zbudowany cały ten system. Przecież kwestie naukowe nie mogą być raczej poddawane głosowaniu. Nie chodzi tu o kwestionowanie głosowania samego w sobie, tylko o wnioski z istniejących dowodów. Instytucja koronera była związana z polityką. Dawała okazję do brania łapówek. Często było tak, że koronerzy mieli powiązania z biznesem. Z biznesem przedsiębiorców pogrzebowych. Mało tego, byli jako urzędnicy podatni na wpływy, gdyż to od nich zależało, co wypiszą w akcie zgonu. A czasem wpływowi ludzie nie życzyli sobie, by nazywać śmierć zbrodnią czy samobójstwem, bo może lepiej coś niewygodnego nazwać na przykład wypadkiem. Zresztą nie ma co daleko szukać. Ostatnio w Stanach Zjednoczonych, w czasie pandemii koronawirusa, to właśnie w miejscach, gdzie byli koronerzy, pojawiały się nieprawidłowości. Na przykład na prośbę rodziny wypełniano akt zgonu zgodnie z życzeniem rodziny, a nie stanem faktycznym. Na przykład zamiast COVID wpisywano zapalenie płuc. A więc system koronerski nie był i nie jest idealny. Dużą przeszkodą jest tu to, że to jest funkcja pochodząca z wyboru. A do dziś tak jest nadal w połowie stanów USA. Mówiąc o wymiarze sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych, trudno nie zapytać o ciekawostkę związaną z Polakami już z XIX-wiecznej Ameryki i z pierwszej fali imigracji. Bardzo wielu z naszych rodaków miało zasilać kadry pierwszych posterunków policji. Ile jest w tym prawdy? Zgadza się. Tak było w mieście Chicago, które ma dość dużą polską populację i gdzie pierwszy Departament Policji powstał zanim osada Chicago została pierwsze prawa miejskie. Co do stróżów porządku w historii Stanów Zjednoczonych, tu też są pewne ciekawe wątki. Z jednej strony w miastach północy, Nowym Jorku czy Bostonie, istniało coś na zasadzie straży nocnej. Grupa ochotników pilnująca porządku, reagująca w razie potrzeby i nosząca przy sobie pałki. I stąd w języku angielskim mamy słowo nightstick, które oznacza nocny kij, czyli nocną pałkę, coś co pierwsi stróże prawa nosili zawsze przy sobie. Tylko to było jedynie reagowanie na wydarzenia, tak jak na przykład straż pożarna, która kiedy jest pożar, to ochotnicy zbierają się i go gaszą. Idea sił regularnych wzięła się bardziej z południa Stanów i miała związek z patrolami tropiącymi niewolników. To na południu istniały quasi-gangi stróżów prawa, którzy łapali ludzi uciekających z plantacji i przekazywali dla zysku właścicielom. Takie więc były korzenie organów wymiaru sprawiedliwości. Ale jest też trzeci wątek, a mianowicie militarny. W XIX wieku w kalifornijskim Berkeley pewien człowiek o nazwisku Gus Vollmer jako pierwszy ubrał swoich ludzi w mundury i przeniósł na nie stopnie wojskowe, sierżanta, porucznika i kapitana. Ustanowił pewnego rodzaju hierarchię i stałą służbę odpowiadającą za utrzymanie porządku w sposób proaktywny. A wracając do Polaków jako funkcjonariuszy i pana pytania, to oczywiście Polacy pojawiali się w Stanach już w czasach kolonizacji i wojny o niepodległość. Wiemy dobrze, kim był Kazimierz Pułaski. Druga duża fala zaczęła przybywać tu od roku 1870 aż mniej więcej do I wojny światowej. Zresztą w tym czasie z Dębicy przyjechał za ocean mój pradziadek, Jacob Goldfarb. Ludzie z Europy Wschodniej wykonywali tu najcięższe prace w fabrykach, rzeźniach i tak naprawdę budowali Stany Zjednoczone. W miastach takich jak Chicago czy Baltimore to Polacy i Irlandczycy często wstępowali później do policji. Ten stereotyp, choć jest aktywny do dziś, ma swoje potwierdzenie. A wracając do korzeni policji i kryminalistyki, to chyba były one związane z pomyłkami czy brakiem wiedzy, jak prowadzić postępowanie. Wiele z nich opierało się na dochodzeniach koronera. Wiele z nich było strasznie niewiarygodnych, a jakikolwiek postęp związany z technikami kryminalistycznymi był bardzo powolny. Tu w Baltimore, gdzie mieszkam, wprowadzono pierwsze w Stanach Zjednoczonych przepisy wymagające, aby lekarz zawsze badał zwłoki po zgonie. Wcześniej to nie było takie oczywiste. Tylko że lekarze, którzy na początku się tym zajmowali, nie mieli pojęcia i wiedzy o tym, co dzieje się ze zwłokami po śmierci. Zasadniczo medycyna to nauka tego, jak zajmować się ludźmi żywymi. Raczej nie poświęcała się badaniu tego, co dzieje się z martwym ciałem już po śmierci. A wręcz uważano zajmowanie się tym za zbędne. Dlaczego tracić czas na uczenie o tym studentów, którzy w końcu są uczeni, jak leczyć żywych? I w sumie to nawet dziś ten obszar nauk medycznych jest dość ograniczony. Bez wątpienia. Jeżeli przeniesiemy się jeszcze w czasy, gdy sama medycyna była w powijakach, to pojawiały się błędy i dużo niesprawiedliwości w wyrokach sądów. Dziś przy niesamowitym rozwoju medycyny wydaje nam się, że mamy naukowe narzędzia, które rozwiążą nam wszystkie problemy. Tylko one nadal nie są tak naukowe, jak nam się wydaje. Weźmy choćby sprawę podpalenia. Tu nadal kwestie dochodzenia przyczyn są dyskusyjne. Albo sprawa tak zwanych bite mark evidence, czyli śladów po ugryzieniach broniącej się ofiary na ciele sprawcy. Wszystkie te materiały dowodowe nadal badane są w coraz to nowy sposób. Mamy cały czas ewolucyjny proces rozwoju tej nauki. Ale oczywiście, zanim nastały czasy nowoczesnych śledztw w sprawie zabójstw, wszystko wyglądało trochę inaczej. Policja wymuszała na tobie przyznanie się do winy. Morderstwa choćby trzeciego stopnia. A kiedy to już mieli, było po tobie. To tak z reguły kończyło się większość postępowań. Wspominamy o tym, jak medycyna sądowa była sprzęgnięta z medycyną, ale przecież ta nauka sama w sobie pod koniec XIX wieku dopiero raczkowała. Raptem odkryto, że bakterie powodują choroby. Trudno wyobrażać sobie, żeby w tych warunkach można było wykryć choćby fakt otrucia. Dokładnie. Dużo wiedzy związanej z badaniem zbrodni opierało się na chemii. Były to odkrycia europejskich naukowców. Pojawiła się toksykologia sądowa, jeszcze zanim dziedzinę nazwano medycyną sądową, które to pojęcie zaczęło być używane dopiero od lat 30. XX wieku. Sama praktyka i zasady medycyny sądowej mają jednak swoje źródło w Europie i to tam po raz pierwszy zaczęto w naukowy sposób badać zjawisko śmierci. Działo się tak na uniwersytetach w Wiedniu, Paryżu, Edynburgu. Więc zasadniczo medycyna sądowa ma swoje korzenie na starym kontynencie. Nie można jednak mówić o działaniach wymiaru sprawiedliwości bez zastanowienia się nad błędami, jakie były w jego historii popełnione. Wiemy o tym, że szczególnie w Stanach Zjednoczonych liczba skazanych na krzesło elektryczne przez wszystkie dekady istnienia tej kary mogła być ogromna. Jaka jest najbardziej drastyczna pomyłka sądowa w historii? Myślę, że zdecydowanie jedną z najbardziej kontrowersyjnych była sprawa Ferdinando Nicoli Sacco i Bartolomeo Vanzettiego. Byli to włoscy imigranci, skazani w 1921 roku na karę śmierci za napad. Do dziś uważa się, że nie było dowodów łączących ich ze zbrodnią, a zbrodnia była przez lata jedną z najczęściej badanych, dyskutowanych i uznanych za kontrowersyjną. Ten niefortunny wyrok miał bowiem związek z ogromną ksenofobią lat 20. XX wieku, gdy nieustannie deportowano imigrantów. A tych dwóch na dodatek było anarchistami, działaczami ruchu robotniczego. I policja straszyła ich właśnie deportacją do Włoch. Złożyli więc fałszywe zeznania. Ja nie pamiętam już dokładnie, o co chodziło, ale choć mieli alibi, to nie chcieli o tym mówić, żeby nie wydać innych. I w atmosferze nagonki wobec takich zeznań skończyli ostatecznie na krześle elektrycznym. Więc widać, wszystko zależało od tego, co mówili, do kogo mówili i na kogo trafili. Doprowadziło to do największej pomyłki sądowej w historii. Oczywiście ja nie mam dziś takiej wiedzy, żeby to zbadać i nie wydaję ponownie wyroku, ale tak, jest to sprawa, którą kojarzymy jako wyjątkowy przykład niesprawiedliwości. Przejdźmy do bohaterki wydanej w Polsce książki 12 zbrodni w miniaturze. Jest to dość zaskakująca historia. Córka jednej z najzamożniejszych rodzin w Chicago nagle zaczyna mieć wyjątkowe hobby. No cóż, Frances Glessner Lee była wyjątkową osobą. Wychowała się jako dziecko z wyższej klasy w Chicago, w tak zwanej erze pozłacanej. Dom Glessnerów był niewyobrażalnie zamożny, ale rodzice stawiali też na edukację, więc uczyła się ona w domu, otrzymała staranne wykształcenie od najlepszych nauczycieli, jakich można było znaleźć w Chicago. Frances mówiła kilkoma językami, czytała i pisała po łacinie. Miała wykształcenie w zakresie nauk przyrodniczych, ścisłych, ale także literatury, sztuki czy nawet tańca i muzyki. Tylko że w tamtych czasach, gdy osiągnęła pełnoletność, nikt nie wymagał od niej nic więcej niż bycia w domu. Wtedy, jeżeli kobiety pracowały, to raczej w nisko opłacanych zawodach, pracy fizycznej, sprzątania czy jako służba. Frances pomimo swojego wykształcenia była osadzona w świecie wyższych sfer, przyjęć i bankietów, ale ten świat jej zupełnie nie interesował. Dopiero w wieku 52 lat zainteresowała się pracą znajomego jej brata z Harvardu, słynnego już wtedy w Bostonie lekarza sądowego George'a Burgessa Magrata. Frances zrozumiała, że sama nauka i funkcja, jaką pełni Magrat, który stał się z czasem jej przyjacielem, czyli funkcja orzecznika sądowego, działa w Ameryce tylko w trzech miejscach. W tym czasie taki urząd był tylko od 1877 roku w Bostonie, później od 1918 w Nowym Jorku, a w New York, w New Jersey dopiero od 1924. Frances zrozumiała, że całe Stany Zjednoczone były pogrążone w systemie koronerskim, średniowiecznym, prawie zwyczajowym. I nikt nie robił nic, żeby przenieść nas do nowoczesnego modelu medycyny sądowej, rzetelnego badania miejsca zbrodni. I to właśnie zrobiła Frances Glessner Lee. Spędziła resztę życia, poświęcając się tej misji i zrewolucjonizowała dziedzinę medycyny sądowej. W książce pojawiają się ogromne granty, dotacje, pieniądze, jakie z własnej kieszeni przez lata wykładała pani Glessner Lee, między innymi na rzecz Harvardu. Ale jakie to były kwoty na dzisiejszą wartość dolara? O, i to jest dobre pytanie. Wiem, że już wtedy to były miliony. Ona wydała na to prawdopodobnie około $1 000 000. Nigdy nie próbowałem tego obliczyć, ale to spora suma pieniędzy. Zastanówmy się, że jeżeli jej datek w wysokości $250,000 to dziś blisko 3,5 miliona, to możemy spróbować to wyliczyć. Wydaje mi się, że przekazała na dzisiejsze kwoty około $10 000 000 Uniwersytetowi Harvarda i to tylko na samo stworzenie Wydziału Medycyny Sądowej. Wydaje mi się, że kwota wydana na stworzenie jej słynnych dioram mogła wynieść aż $1.5 million na dzisiejszą wartość tych pieniędzy. Później z własnej kieszeni organizowała na Harvardzie specjalne seminaria dla policjantów, które były poświęcone technikom badania miejsca zbrodni. To także musiało kosztować $1 000 000. I to wszystko opłacała z własnej kieszeni. I właśnie ciekawym, ale dość dziwacznym aspektem jej dydaktyki były tak zwane dioramy, modele miejsca zbrodni przypominające domek dla lalek. Zbudowane w skali mniej więcej 1 do 12, czyli takie, że miniaturowy człowiek ma w nich kilkanaście centymetrów. Dioramy oddają scenę, na przykład po zabójstwie. Tylko jak coś, co przypomina zabawkę dla dzieci, mogło być ważnym elementem nauczania technik kryminalistycznych?
They do something that no other medium can do.
Dioramy robią coś, czego nie może zrobić żadne inne medium. Coś, czego nie osiągniesz ani z fotografią, ani z filmem. Co z tego, że pokażę ci zdjęcie dowodu, choćby ujęcie tego, jak rozprysnęła się krew po pokoju? To zupełnie co innego niż umieszczenie odbiorcy w przestrzeni i określenie procedury postępowania. Kiedy wchodzisz na miejsce zbrodni, nie wiesz, na co masz patrzeć w pierwszej kolejności. Zajmuje cię wszystko. A w latach 40. XX wieku nie było lepszego pomysłu na stworzenie wirtualnej rzeczywistości miejsca zbrodni. Tak powstały dioramy i są one niesamowicie szczegółowe. Pozwalały szkolącym się policjantom na wczucie się w sytuację, wręcz przeniesienie się w miejsce zbrodni. W czasie seminariów taka scena mogła być analizowana nawet przez tydzień. Wymagała też nauczenia się koncentracji. Wiesz, ja w swojej pracy znałem wielu detektywów z Wydziału Zabójstw, którzy mówili mi, że to dioramy przygotowały ich do pracy na miejscu zbrodni. Kryminalistyka przez ostatnich 100 lat przeszła ogromny skok związany z dostępnością technik. Na koniec może zapytam, czym zajmowałaby się Frances Glessner Lee, gdyby żyła w dzisiejszych czasach? Co powiedziałaby na przykład na nowe techniki związane z genetyką? Co powiedziałaby dziś? Myślę, że byłaby bardzo podekscytowana takimi rzeczami właśnie jak technologia DNA, która została powoli odkrywana dopiero w okolicach jej śmierci w latach 60. XX wieku. Dziś technologia DNA jest stosowana w procesie identyfikowania sprawców przestępstw. A to idea, która w czasach pierwszych specjalistów kryminalistyki nie mieściła się w głowie. Mówiąc inaczej, ta technika wręcz rozsadziłaby umysł Frances, a ona z pewnością byłaby nią podekscytowana. Ale byłaby też niestety rozczarowana, bo cała historia postępów medycyny sądowej tak naprawdę poza kwestią DNA zatrzymała się 60 lat temu, właśnie w latach 60. Cały czas pozostaje wiele rzeczy wymagających modernizacji i unowocześnienia dochodzeń w sprawach morderstw. Dziś dla nas Frances Glessner Lee jest symbolem rozwiązywania spraw związanych z przestępczością, zbrodniami, zabójstwami. Ale tak naprawdę było wręcz przeciwnie. Ona najbardziej martwiła się o niewinnych ludzi, którzy zostali niesłusznie oskarżeni i później skazani za przestępstwo, którego nie popełnili. Dlatego myślę, że dziś jej zainteresowanie wzbudziłoby coś takiego jak Innocence Project, który bada sprawy ludzi skazanych na wyroki śmierci w USA. I odkąd ten projekt zaczął być realizowany, mieliśmy dziesiątki ludzi osadzonych w celi śmierci, którzy mieli być straceni, ale zostali uniewinnieni przez śledztwo oparte o metodę naukową. I myślę, że to jest naprawdę to, gdzie podążyłyby jej zainteresowania dziś. Robiłaby to samo, co wtedy i naciskała na zmiany w systemie koronerskim. Ostatni stan, który wprowadził instytucję orzecznika sądowego, to była Alaska i to aż w roku 1996. Myślę też, że spodobałyby jej się programy telewizyjne, które nie istniały za jej życia, a dziś są poświęcone rozwiązywaniu zagadek kryminalnych. Wszystkie te telewizyjne cykle, które z pewnością namiętnie by oglądała. Dziękuję ci za wysłuchanie odcinka, który był o historii, ale troszkę o innym rozdziale tej historii, takim mniej znanym. Ja myślę, że są wśród naszych słuchaczy ludzie zainteresowani tematyką true crime, więc tak się dobrze złożyło, że zrealizowaliśmy w ramach Historii, jakie nie znacie, specjalną serię Historia zbrodni, 10 rozdziałów, które na razie są dostępne na platformie MP Go. Więc jeżeli chcecie posłuchać tego dedykowanego podcastu, można wpisać w wyszukiwarkę Historia zbrodni, moje imię i nazwisko Cezary Korycki i pewnie szybko to znajdziecie. To jest taka seria z czerwoną okładką i czaszką, bo jakżeby inaczej. I na koniec jeszcze ważne ogłoszenie dla fanów podcastu. Jeżeli chcesz wesprzeć moją pracę i to, co robimy na Historii, jakiej nie znacie, to nasz podcast otrzymał właśnie nominację w prestiżowym konkursie Empik Go. W opisie pod materiałem znajdziesz link do głosowania. Będzie mi bardzo miło, jeżeli stwierdzisz, że akurat warto oddać głos na Historię, jakiej nie znacie. Do usłyszenia.
Historia, jakiej nie znacie.
Ludu pracujący w stolicy.
It is a dream deeply rooted in the American dream.
We'll never surrender.
Czemu tę rękę władza ludowa odrąbie?
I śpi, I believe.